Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Uniwersytet Medyczny rozpoczyna na Grunwaldzie budowę Centralnego Szpitala Klinicznego. Wczoraj również pan profesor podpisywał umowę z wykonawcą. Proszę powiedzieć, co ta decyzja oznacza dla samych poznaniaków, czy może też co oznacza dla Wielkopolan?
Rzeczywiście w dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na wykonanie, na przeprowadzenie pierwszego etapu budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego. Przypomnę, że w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z rządem, z panem premierem Morawieckim, na właśnie Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny, gdzie otrzymaliśmy z budżetu państwa 520 milionów. Do tego dwa inne źródła inwestycyjne, a mianowicie kredyt uczelnic Europejskiego Banku Inwestycyjnego i pewne niewielkie środki z Unii Europejskiej, które razem dają na ten szpital 590 milionów. W dniu wczorajszym podpisaliśmy umowę na etap pierwszy na sumę 234 milionów i w ramach tego pierwszego etapu zostanie wybudowany szpitalny oddział ratunkowy wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej, co oznacza kilkanaście, dokładnie 17 sal operacyjnych, do tego duży 50-łóżkowy oddział anestezjologii intensywnej terapii, sale endoskopowe, które będą jakby zapleczem dla tego szpitalnego oddziału ratunkowego. I to właśnie oznacza to dla poznaniaków i szczególnie dla mieszkańców Grunwaldu i otaczających dzielnic. Rzeczywiście w tym rejonie brakowało prawdziwego zdarzenia szpitalnego oddziału ratunkowego. Podpisaliśmy właśnie umowę z firmą Warbud. Teraz pół roku na
projektowanie.
Dokładne projektowanie, bo oczywiście projekt i wizualizację mamy, ale szczegóły projektowe tego przedsięwzięcia. I ponieważ on jest budowany w tak zwanym systemie zaprojektuj i wybuduj. I mamy nadzieję, że jesienią tego roku pierwsza łopata zostanie wbita. Także w 2023 roku poznaniacy otrzymają z prawdziwego zdarzenia godny XXI wieku szpitalny oddział ratunkowy.
No to jest już jakiś konkret, bo chciałem właśnie o to zapytać zwykle pacjentów, pewnie mieszkańców, ale też dziennikarzy interesują właśnie terminy. Ten termin, rozumiem, jest wyznaczony, ale to jest termin na zakończenie tego pierwszego etapu, kiedy będzie cały szpital gotowy, jak pan profesor
tak.
Czy jest taki harmonogram w ogóle?
Nazywamy ten etap 1A. Natomiast w przyszłym roku ogłosimy przetarg na etap 1B, w którym to zostaną dobudowane trzy tak zwane moduły, do których przeniosą się, czyli trzy jakby bloki szpitalne, do których przeniosą się wszystkie kliniki ze Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego z ulicy Długiej oraz część klinik ze starego szpitala imienia Heliodora Święcickiego na ulicy Przybyszewskiego. Tym samym zostanie zamknięty ten pierwszy etap, który już pozwoli zlikwidować jeden szpital na ulicy Długiej. To są plany do roku 2025-2026. Myślę, że w międzyczasie pozyskamy środki w kwocie około 300 milionów na drugi etap, który pozwoli już wszystkie jednostki, również ulicy Grunwaldzkiej, również pozostałe kliniki ze szpitala na Przybyszewskiego, tego starego, posadowić w centralnym zintegrowanym szpitalu klinicznym. Także jest to wieloetapowy projekt na około 10 lat. Myślę, że docelowo w roku 2029, może 30, poznaniacy będą mieli cały centralny, zintegrowany szpital kliniczny właśnie tutaj.
Czyli
na Grunwaldzie.
Perspektywa jednak czasowa jest określona dosyć konkretnie.
Tak, to prawda. Takie są plany, ale one są bardzo realne. No, sam przetarg trwał dobrych kilka miesięcy, jak to zwykle przy przetargach na blisko pół miliarda złotych, ale w tej chwili już jesteśmy na prostej, na pierwszej prostej i ta budowa się rozpocznie.
Panie rektorze, to gratuluję tych decyzji, tych podpisów, ale proszę powiedzieć, co się będzie działo ze starymi budynkami szpitalnymi, bo wspomniał pan i o obiektach przy Długiej, i o obiektach tak zwanego szpitala wojskowego, bo to tak funkcjonuje tutaj w języku poznaniaków, a także właśnie przecież są budynki stare przy ulicy Przybyszewskiego, prawda? Jaka będzie ich przyszłość?
No właśnie. Budynki przy ulicy Długiej nie są własnością Uniwersytetu. One należą do jednego z zakonów żeńskich.
Tam zresztą był przed wojną szpital właśnie, prawda? Przecież
tak,
też właśnie
i
ten,
mamy
przez ten zakon prowadzony.
Umowę z zakonem, o ile pamiętam, Szarycek, do roku bodaj 2030, ale pewnie wcześniej zwolnimy ten obiekt, po prostu go oddamy. Jeżeli chodzi o szpital na Grunwaldzkiej, czyli tak zwany szpital wojskowy dany, to ten budynek będziemy starali się sprzedać, a te kwoty przeznaczyć na uzupełnienie tego naszego wkładu własnego, który no jednak jest niemały, w tej chwili 70 milionów, a do drugiego etapu też na pewno będzie oczekiwany i tam te środki będą lokowane. Natomiast stary szpital na ulicy Przybyszewskiego imienia Heliodora Święcickiego będzie służył cały czas uczelni. Tam zapewne przeniesie się część zakładów teoretycznych, zakładów nauk podstawowych, a nie wykluczam, że w przyszłości również rektorat, który gościnnie mieści się w Kolegium Majus budynku Adama Mickiewicza, zostanie przeniesiony właśnie do tej lokalizacji. Wtedy Uniwersytet Medyczny będzie miał już pełen kampus akademicki posadowiony jakby na skrzyżowaniu ulicy Marcelińskiej i ulicy Przybyszewskiego.
No, pytanie, które też się pewnie rodzi gdzieś w przestrzeni publicznej, na ile sam szpital będzie z jednej strony obciążeniem dla tej części miasta, a na ile raczej może będzie powodował jej rozwój? Jak pan profesor to ocenia?
Od strony medycznej na pewno jest to rozwój, komfort dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o kwestie transportowe, trwają w tej chwili ustalenia z Urzędem Miasta, również z mieszkańcami. Ograniczyliśmy transport poprzez ulicę Marcelińską. Obiecaliśmy, że on będzie tylko szedł ulicą, docelowo ulicą Grunwaldzką. I oczywiście poszliśmy na szereg ustępstw, jeżeli chodzi o komfort mieszkańców, szczególnie z przylegających terenów od strony ulicy Grunwaldzkiej.
A w skrócie, na czym te ustępstwa polegały?
Polegały na dużym zazielenienieniu, zalesieniu, terenu od strony willi. Poszerzyliśmy pas, na którym nie będzie zabudowy. Również procent zabudowy jest mniejszy niż przewidywaliśmy, ale i tak zmieszczą się tam wszystkie kliniki Uniwersytetu Medycznego.
A jak pan profesor odpowiada na zarzuty mieszkańców o pewne niedogodności, których pewnie mogą się spodziewać, związane choćby z lądowiskiem dla helikopterów, no bo funkcjonowanie SOR-u bez tego lądowiska nie miałoby pewnie sensu?
To prawda, ale to jest coś za coś. Życie ludzkie a komfort to są dwie różne sprawy. Myślę, że tak jak w Krakowie, gdzie wybudowano szpital w Prokocinu, bardzo odległy od centrum miasta, to również w innym zakresie pogarsza komfort pacjentów. Także myślę, że ta lokalizacja, zresztą jedyna możliwa, którą pozyskaliśmy pewnie już 10 lat temu od pana prezydenta miasta, od urzędu miasta, władz miasta, no jest optymalną lokalizacją. Mm-hmm.
Chciałem jeszcze...
Tak dużego terenu nie ma w daleko poszerzonym centrum.
Tak, ale nie mogę też nie zapytać, panie rektorze, panie profesorze, o parkingi, bo jednak no, to jest taka udręka właściwie chyba przy każdej placówce zdrowia i przy każdym takim instytucji publicznej w mieście zwłaszcza.
Tak, to prawda. Zdecydowaliśmy się część terenu naszego kampusu uniwersyteckiego, zamkniętego ulicami Marcelińską, Polną, dalej Przybyszewskiego, czyli jakby po przekątnej tego szpitala, poświęcić na dodatkowe parkingi no, dla przyjeżdżających do tego.
Czyli to nie będzie tak, że to będzie nowoczesny szpital, ale bez miejsc parkingowych?
Nie, absolutnie nie. Te normy zostały takie, jakie jak ustaliśmy z Urzędem Miasta, zostaną wypełnione.
Przepraszam, że może nie w tej kolejności nie zapytałem, bo być może najpierw powinienem postawić jeszcze pytanie o kadrę. Czy będzie miał kto leczyć? Czy wszyscy lekarze wyjadą po prostu z Polski, których w tej chwili edukujecie?
No, jest to problem ogólnopolski, ale z kadrą nie mamy większych problemów. Praca w Uniwersytecie Medycznym, w jego klinikach, w szpitalach klinicznych to duży i prestiż, i w nowej lokalizacji również będzie to duży komfort. Także sądzimy, że nie będzie problemu z kadrą lekarską, jeżeli chodzi o tą właśnie placówkę.
Jeśli, korzystając z okazji, jeśli pan profesor pozwoli, chciałem jeszcze na koniec na chwilkę zmienić temat i zapytać, czy jest pan profesor zadowolony z funkcjonowania szpitala tymczasowego na MTP, no, który też wzięliście na swoje barki. Jak tam sytuacja wygląda i czy wszystko działa tak, jak należy?
Tak, no, jak państwo wiedzą, ten szpital otworzył się ostatecznie przez długi okres, był pasywnym szpitalem, tak. 1 lutego. Przez pierwsze 3 tygodnie ilość pacjentów była mała, około 20-30, maksymalnie 40 w tym szpitalu, ale w tej chwili rzeczywiście nadchodzi ta trzecia fala pandemii, choć oczywiście ona jest spłaszczona, tym niemniej notujemy znacznie więcej przyjęć i właściwie w tej chwili jesteśmy na granicy, żeby powołać trzeci zespół, bo dwa tam w tej chwili pracują zespoły obsługujące maksymalnie do 30 pacjentów, zespół kliniki pulmonologii. Pani profesor Batury Gabriel, tam oczywiście dyrektor szpitala docentowa, jest jakby osobą prowadzącą ten zespół, i mój zespół kliniki hipertensjologii. Jeżeli ta liczba przekroczy ponad 50 pacjentów, a to się stało w dniu dzisiejszym, przez kilka dni, to będziemy zmuszeni, choć mamy z tym już przyznam problemy kadrowe, powołać trzeci zespół w ramach rozszerzenia działalności.
No właśnie, w ramach tego rozszerzenia, bo mówi się o trzeciej fali pandemii, czy będzie możliwe też zwiększenie liczby miejsc dla zarażonych koronawirusem?
Nie ma problemu z liczbą miejsc, bo
tylko bardziej z obsadą.
590 docelowo. Natomiast rzeczywiście są olbrzymie problemy z kadrą. Na razie jakby wstrzymywaliśmy się przed rekrutacją kadry z zewnątrz. Chodziło nam przede wszystkim o jakość. Zgrane zespoły klinik prowadzą ten szpital, ale zapewne sięgniemy po takie rozwiązania, żeby zapraszać lekarzy z zewnątrz. To będzie oczywiście wymagało jakby wpasowania się w te zespoły. Miejmy nadzieję, że zwiększenie liczby pacjentów tego szpitala nie odbije się na jakości, ale w tej sprawie jesteśmy w stałym kontakcie z panem wojewodą, z panią prezes Parciarz Narodowego Funduszu Zdrowia i będziemy myśleć, jak tu tą sprawę rozwiązać.
Bardzo panie profesorze dziękuję za to, że znalazł pan czas dla naszych słuchaczy i dla mnie i za tę rozmowę.
Proszę bardzo, kłaniam się.
Dziękuję uprzejmie. Naszym gościem był rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski. Za chwilę dalszy ciąg Radioranka z Marcinem Rzyskim. Ja dziękując za teraz, zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Będzie między innymi o pomysłach odstrzału wilków i dzików, ale także o próbach przemycania do poznańskich szkół treści, na które nie wyrażają zgody rodzice. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia życzę państwu i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.